Pani psycholog, czy ten lęk przed nowo poznanym księdzem, bo umówmy się, to tutaj wybrzmiało, to jest 750 księży w diecezji opolskiej, biskup opolski mówi o 9 osobach, tak? Więc tutaj mamy nieco więcej niż procent, tak? Jeżeli dobrze liczę. Ale pani psycholog, przecież doskonale wiemy, że przez ten nieco więcej niż 1% wielu tak postrzega Kościół.
Niestety jest to temat tak bardzo kontrowersyjny i myślę, że społeczeństwo z oczywistych względów nie daje przyzwolenia na tego typu czyny i dlatego postrzeganie osób wiernych jest takie, a nie inne. Ja myślę, że są księża, którzy są godni zaufania i wypełniają swoją posługę tak, jak należy.
I też dobrze, że pan Dariusz ma takich wokół siebie.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, chociaż tak jak zostało to powiedziane, no pan Dariusz mówi, że jednak część osób jest mu nieprzychylnych. Ja już tutaj nie chcę rozwijać tematu, ale byłabym bardzo ciekawa jakby skąd nieprzychylność pozostałych osób do niego, tak? Czy jakby coś się takiego... takiego zarzucają panu Dariuszowi, że nie stoją po jego stronie, po stronie osoby, która została skrzywdzona niewątpliwie. Natomiast myślę, że przez takie informacje, które docierają do nas głównie z mediów, no, to zaufanie publiczne do księży, które kiedyś było bardzo duże, na dzień dzisiejszy bardzo dużo straciło.
Czy jest w stanie osoba pokrzywdzona nadrobić to zaufanie, zbudować sobie, nawet gdyby ten czas był już daleki, 20-30 lat?
Myślę, że to jest trudne, jest to też ciężka praca ze strony osoby pokrzywdzonej, ale też właśnie przychylności osób z zewnątrz. Myślę, że zawsze pozostanie to, nawet jak trauma będzie przepracowana, pozostawi to doświadczenie dużą rysę na psychice takiej osoby i zawsze będzie miała taką nutkę zwątpienia co do osób, na przykład tak jak tutaj mówimy o panu Darku, to osób duchownych, tak? Zawsze będzie taki znak zapytania w głowie, czy to jest osoba godna zaufania i wzbudzenie zaufania u takiej osoby będzie o wiele trudniejsze niż to było wcześniej, bo myślę, że ileś lat temu, jak pan Dariusz przystępował tak aktywnie do kościoła, nawet nie zastanawiał się nad takimi rzeczami, że on mógłby zostać skrzywdzony czy wykorzystany. Na dzień dzisiejszy pierwsze co to mu się pojawia w głowie, to jest osoba, której mogę zaufać, która mnie nie skrzywdzi.
Jeszcze pan Dariusz.
Ja tylko chciałem nawiązać do tego, skąd ta niechęć do księży, do sióstr zakonnych. Całkiem niedawno, gdy wszedł do kin film Claire, udostępniłem post na swoim Facebooku i spotkałem się z bardzo niemiłymi komentarzami właśnie od sióstr i księży. Przykładowo siostra, która jest katechetką tutaj w Opolu, nazwała to molestowanie, to zdarzenie nazwała błędem księdza. Nazwała błędem, nie nazwała tego grzechem i zaznaczyła, żebym ja nie popełniał tych samych albo gorszych błędów w przyszłości. Kolejnym przykładem jest ojciec Franciszkanin z Góry Świętej Anny, niedaleko, gdzie często na niedzielnych mszach świętych uczestniczyłem przy ołtarzu. Służby sprawowałem. Znajomy mi ksiądz wpisał komentarz pod tym zdarzeniem. Nie wiem, czy się mogę tak wyrażać tutaj w studiu, ale chcę zacytować ten komentarz, że pewnie dajesz teraz dupy komuś, kto ci za to płaci. I takie komentarze, takie sytuacje zdarzają mi się teraz coraz częściej od osób, które powinny budować we mnie to zaufanie do nich, a niektóre powinny niszczyć.
to jest przerażające i tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o odzyskaniu zaufania, to myślę, że...
No w takich wypadkach to chyba nie ma nawet żadnej cegły, która mogłaby zbudować to zaufanie. Proszę księdza, czy w takich sytuacjach, każdy odpowiada jakby za swój profil na Facebooku, tak? I każdy pisze to, co jest jego zdaniem. Nie ma oczywiście linii kurii, tak, w tym temacie, ale wydaje mi się, że czy takie sytuacje, czy chociażby taka, o której dziś pisze prasa, że ksiądz, mimo że został prawomocnie skazany, pojawia się w parafii, odprawia msze święte, biskup mówi, że sieje zgorszenie i on istnieje, prawda? I jest nadal, ludzie na niego też korzystają z sakramentów, których udziela. No coś nie halo, coś nie styka.
Tak, w tym względzie już przygotowujemy sobie też procedury, ale ewidentnie jest to też to, co pani psycholog powiedziała, że sprawca po prostu nie czuje się winny i to widać w tym zachowaniu.
Ale jest to środowisko, które go broni.
No niestety tak. To jest jeszcze bardziej po prostu smutne najzwyczajniej w świecie. Ja nie znajduję nawet słów na to. I nie znajduję słów na to, jak pan Dariusz jest komentowany, ale wiem, że tak jest. I to jest nie tylko w środowisku kapłańskim czy wśród zakonnych, ogólnie jest to problem, że nie widzi się, że ofiara jest ofiarą, osoba poszkodowana jest poszkodowaną i absolutnie nie jest niczemu winna. I to jest naprawdę, my się zderzamy czasami jak z murem, że trzeba po prostu pokonać pewną mentalność w społeczeństwie, a jest to bardzo trudne. Ale usprawiedliwienia dla takich słów nie znajduje żadnego. Po prostu jest mi przykro najzwyczajniej w świecie.
Zdzisław Pytka pewnie zgodzi się z księdzem Sylwestrem.
W jakiej kwestii?
Że nie jest przykro.
Znaczy, ja bym poszedł troszkę dalej, bo jednak Kościół ten instytucjonalny tutaj powinien jakimś mieć to, że ksiądz mówi teraz, że wypracowywuje się jakieś normy postępowania. To jest tak, że ja chodzę do jakiejś pracy, Tomasz chodzi do jakiejś pracy i popełnienie gafy w tej pracy wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, czasami karnymi, dyscyplinarnymi i tak dalej. I myślę, że można by to też porównać do sytuacji księży. I tak jak tutaj Tomasz wspomniał o tym, że taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, ale kiedy ksiądz skazany prawomocnym wyrokiem pojawia się na odpuście, ale ona się też nie powinna... Ja rozumiem, że ksiądz biskup nie ma wglądu, gdzie w danym momencie znajduje się każdy z 750 księży, ale jednak przyzwolenie środowiska na to musiało się tam pojawić, skoro ten ksiądz tam na tym odpuście był i sakramenty sprawował.
Ja dodam tylko tutaj, ja jestem tą sytuacją, którą pan Dariusz opisał, bardzo zażenowany. I tak ksiądz mówił tutaj o procedurach. No ja myślę, że te procedury są ważne, są istotne, natomiast żadna w świecie procedura nie zastąpi po prostu elementarnego braku kindersztuby, dobrego wychowania i jakiegoś takiego szacunku i poczucia empatii. Tego tutaj bardzo mocno zabrakło i no tego nawet no, nie ma jak komentować, no bo jak, prawda? No i to są ewidentne braki.
Pozostają...
I bardzo jeszcze, przepraszam, że wierzę w słowo, panie redaktorze, i tym bardziej smutne i bolesne jest to, że to są braki, które obejmują duchowieństwo, prawda? I to nie jest jakaś tutaj moja krytyka, ja nie przychodzę tutaj jako ewangelik krytykować katolików, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, bo to niestety dotyczy wszystkich środowisk wyznaniowych. Kwestia po prostu wychowania jakiegoś szacunku.
Panie Dariuszu, ja jedynie co mogę powiedzieć, to zacytować słowa biskupa opolskiego z listu: przepraszamy was i prosimy o wybaczenie nam ciężkich grzechów naszych. To są słowa, które myślę powinny wybrzmieć w tym dzisiejszym programie. Jeszcze, pani psycholog, czy jest jakieś zadośćuczynienie, czy jest coś, co potrafi osobie, która została skrzywdzona, wynagrodzić, uzupełnić to poczucie, to piętno, z którym musi żyć? Czy w ogóle nauka może coś zaproponować?
Ciężko mówić tutaj o wynagrodzeniu tego typu traumy, ale myślę, że jedyną osobą, która jest w stanie sobie pomóc, to niestety jest to osoba skrzywdzona. Jeśli ona wyjdzie z taką chęcią poradzenia sobie z tą traumą i będzie miała osobę, na przykład terapeutę, który przeprowadzi tą osobę na tą drugą stronę i oczyści ją z tego poczucia winy i z tego wstydu, które niewątpliwie ma, to myślę, że jakby tutaj słowa przepraszam oczywiście, jakby jak najbardziej powinny zawsze paść, ale myślę, że one też nie załatwią sprawy, bo tak naprawdę to z tą traumą zostaje tylko i wyłącznie ofiara. Jakby tutaj już osoby z zewnątrz mają zdecydowanie mniejsze znaczenie, bo to ofiara musi sobie z tym poradzić.
Panie Dariuszu, czy jest coś, co panu jest w stanie to, nie wiem, no trudno znaleźć tutaj słowo, naprawić?
Absolutnie nic. W każdym mieście, w każdej wiosce jest kościół, jest kapliczka. Jak przechodząc koło kościoła, ja nie mam tych dobrych wspomnień, które spędziłem w kościele. Ja widzę tylko to zdarzenie.
Czy dzisiaj, gdy sprawy są w toku, może słuchają nas osoby, które nie mają jeszcze na tyle odwagi, co pan, i boją się o tym mówić. I tak naprawdę po to chciałem zrobić tę audycję, by dotrzeć do tych osób i powiedzieć im, żeby tak jak pan, miały odwagę.
Żeby nie milczały.
Żeby nie milczały.
I tutaj też chcę przytoczyć sytuację, że ksiądz, który mnie molestował, przyznał się biskupowi, także do 4 innych ministrantów, nie wiem dokładnie 4-5, podał nazwiska tych ministrantów i przyznał się, że tych molestowań było więcej, gdzie kuria poruszyła tylko mój temat.
A co pan powie osobom, które boją się mówić i które może chcą przekroczyć ten próg kurii dziś, gdy te procedury są zmienione, gdy to wygląda inaczej z tego, co mówi ksiądz Pruski?
Powiem tak. Procedury może są i wtłaczane, ale to będzie wyglądać tak samo. To zawsze będzie wyglądać tak samo. I osoby, które były pokrzywdzone, które wiedzą o tym, a nie zgłaszały tego, im się nie przemówi. One muszą same do tego dojrzeć i one same stwierdzą, w którym momencie będą na tyle silne, żeby to poruszyć.
Najważniejsze według kodeksu prawa, żeby to nie było 30 lat po, prawda? Bo wtedy sprawa się przedawnia.
Prawa kanonicznego.
Prawa kanonicznego, a karnego się nie przedawnia.
W karnym prawie sprawa się przedawnia. W kodeksie prawa kanonicznego sprawa przedawnia się 20 lat po 18 roku życia, ale Watykan zastrzega sobie, Kongregacja Nauki Wiary, uchylenie takiego, czego nie ma w prawie cywilnym, w prawie karnym, uchylenie takiego przedawnienia, i już się zdarzało, że było uchylane i normalnie sprawa się toczyła tak, jakby przestępstwo było w normalnym terminie.
Proszę księdza, co ksiądz jako delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży powie tym, którzy nas słuchają i może wahają się jeszcze co zrobić?
Ja zachęcam do tego, żeby się zgłaszać. Jeżeli ktoś nie ma zaufania do nas, niech się zgłasza do organów ścigania. Niech się zgłasza do fundacji. Jest wspaniała fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która także pomaga w takich przypadkach. Więc no, zachęcam do tego, żeby mówić o tym głośno. Bo jeżeli chcemy rzeczywiście, żeby Kościół się oczyścił, no to trzeba o tym mówić, inaczej do tego oczyszczenia nie dojdzie.
Zero tolerancji dla biskupa Polski tutaj pisze, przepraszam, zero tolerancji dla przestępcy i pełne wsparcie dla ofiary i najbliższej rodziny. Tak pisze biskup Polski w liście skierowanym do parafian. Ksiądz Wojciech Pracki. Na podsumowanie?
Na podsumowanie powiem tak. Tutaj w diecezji opolskiej mamy tych 9 przypadków ujawnionych, prawda? I to są za każdym razem, przypuszczam, pojedyncze osoby, które zgłaszają taką sytuację. Pan Darek mówił, że przynajmniej 4 osoby jeszcze ten ksiądz molestował. Ile tych dzieci dzisiaj, ile tych dorosłych jest, tego nie wiemy. I ja się najbardziej cieszę z tego, że pan Darek dzisiaj z nami jest. I my możemy sobie różne rzeczy mówić. Ksiądz może mówić różne rzeczy, pan redaktor, pan Zdzisław, ja mogę mówić różne rzeczy, ale to nie będzie przekonujące świadectwo. Pana świadectwo, jako tego, który doświadczył tej traumy, tej katastrofy, jest chyba tą najlepszą zachętą. Po co? Po to, żeby ratować innych.
Cały czas toczy się to postępowanie na drodze karnej. I Zdzisław Pytka jeszcze na zakończenie.
Myślę, że to jest naprawdę ogromny cios dla Kościoła i dla wspólnoty Kościoła. To, co jakoś mnie tak mocno w tym zafrapowało, to, że Darek stracił wiarę w tą wspólnotę, a czuł się kiedyś w tym Kościele dobrze. I tak sobie myślę, że bardzo, bardzo bym tego pragnął i chyba bardzo, bardzo mocno będę się o to modlił, żebyś kiedyś powrócił i czuł się znowu dobrze w tym Kościele.
Pani psycholog, odwagi chyba każdemu, kto waha się, czy zgłosić taką sprawę do organów ścigania, czy do kurii.
Zdecydowanie tak. Ja gratuluję panu Darkowi, że się odważył i gratuluję też mamy, która myślę, że też odegrała bardzo znaczącą rolę już później i udźwignęła to i była dużym wsparciem. Ale też teraz przyszło mi do głowy, żeby zaapelować do osób, które mają zaburzenia preferencji seksualnej pod postacią pedofilii, żeby i oni nie bali się chodzić do specjalistów i pracować ze swoim problemem. Bo jeśli takie osoby będą miały odwagę pójść do psychologa, do psychiatry, do seksuologa, I powiedzieć, że tak, mam takie skłonności, mam takie fantazje, chcę coś z tym robić, bo to mnie przeraża, moje myśli mnie przerażają, nie chcę nikogo skrzywdzić, to też jesteśmy w stanie jakby pracować z tą drugą stroną i też uchronić może przed dokonaniem jakiejś krzywdy w stosunku do dzieci.
I za ten głos pięknie dziękuję. Głos płynący z Wrocławia, pani Karolina Kawaleryk, psycholog biegła Sądu Okręgowego w Opolu, była gościem wprawdzie telefonicznie, ale jakże cennie. Pięknie za to dziękuję.
Dziękuję.
Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dziękuję.
Dzięki, z Panem Bogiem.
Ksiądz Sylwester Pruski, delegat biskupa opolskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję także. Dobrej nocy.
Ksiądz Wojciech Pracki, były rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
I Dariusz Kołodziej, o którym pani psycholog powiedziała, że jest bohaterem, i tak też chciałbym zakończyć tę audycję. Dziękuję bardzo za to świadectwo i wierzę, że nie poszło ono na marne. Audycję zrealizowała Paula Lupaja, a ja państwu dziękuję za dziś. Do usłyszenia, dobranoc, Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze. Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.